Radio Zachód przedstawia.
Był taki moment, kiedy przeszliśmy na emeryturę. Ja jeszcze trochę pracowałam, jakby, no będąc na emeryturze. Miałam kilka godzin w szkole, a mąż już nic. I on rzeczywiście był nie do życia, kiedy nie miał jeszcze tych pszczół i nagle przestał pracować. Właściwie ta książka o Karszynie wzięła się z tego, z mojej złości, że chodzi, za przeproszeniem, jak stara pierdoła i mnie denerwuje, a zna tyle opowieści. Dlaczego nie ma opisać tych opowieści? Więc sprzedałam mu swoje marzenie. No napisz książkę. Taka jest geneza książki o Karszynie, muszę powiedzieć, jako deluzowana emerytka.
Raj utracony. Reportaż Cezarego Galka. Druga część opowieści o małżeństwie państwa Mąkosów. Zofia Mąkosa.
Te rozmowy, które toczyliśmy z mężem, kiedy on przygotowywał swoją książkę, one w jakiś sposób padły na podatny grunt. To znaczy, z jednej strony było marzenie o pisaniu, a z drugiej temat, który siedział we mnie od dawna, dlatego że wychowałam się w domu po niemieckim. Wszystko, co w jakiś tam sposób mnie otaczało, wiązało się z przeszłością, stare drzewa, stare domy. I te rozmowy z mężem właśnie uruchomiły we mnie chęć napisania powieści o tym. Mama pochodziła z Wileńszczyzny, a ojciec spod Poznania, a więc Wielkopolanin i Wilnianka. Bardziej żyłam historią rodziny mamy, bo tata umarł, kiedy miałam niespełna 9 lat, a z kolei mama ojca była osobą, która niewiele wspominała. Do dzisiaj żałuję, że za mało pytań jej zadałam, a ona sama nie była skłonna do wspomnień, zbyt wielu wspomnień. Natomiast jeśli chodzi o historię rodziny mojej mamy, to ona była ważna także w momencie, kiedy ja zaczęłam pisać i kiedy zaczęłam przygotowywać materiały. Dlatego, że mama, ciocie, wujkowie, oni wciąż żyli wspomnieniami raju utraconego, raju, z którego zostali wygnani. Ja zdawałam sobie sprawę z tego, że kiedy oni mieszkali na Wileńszczyźnie, to życie nie było wcale takie, jak oni opowiadają, albo nie było dokładnie takie. Nie otaczało ich samo piękno i cudowna przyroda. Ich życie nie składało się z odwiedzania wzajemnego, goszczenia się i jedzenia kołdunów, że to było bardzo trudne i ciężkie życie. Ja wiedziałam o tym, ale w opowieściach moich bliskich Wileńszczyzna to był właśnie ten raj utracony. I w jakiś sposób przeniosłam te opowieści, emocje, które im towarzyszyły, na grunt polsko-niemiecki. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak trudno było Niemcom, nie tylko Niemcy mieszkali, przecież Polacy też, jak wiele poświęcali, jeżdżąc do pracy w głąb Niemiec, zostawiając swoje żony i dzieci, po to tylko, by postawić murowany dom, murowaną stodołę. Jak strasznie musieli pracować, kiedy sprzedawali płody rolne w głąb Niemiec, więc musieli wstawać o świcie, kłaść się spać niemal w nocy i że to wszystko utracili. Raj utracony mojej matki przeniosłam, jakby stworzyłam raj utracony w Chwalimiu Niemców, którzy zostali z tego raju wygnani za grzech. Z tym, że grzech przypisałam wyłącznie mieszkańcom tych ziem. A grzech ten polegał na akceptacji ideologii Hitlera. 100% mieszkańców Chwalimia uprawnionych do głosowania w 1933 głosowało na NSDAP. Dlaczego? Ja próbuję na te pytanie odpowiedzieć, pisząc tę powieść. ale mnie jako nauczycielkę historii zawsze też interesowało miejsce zwykłego człowieka w takich burzliwych wydarzeniach dziejowych. Jak ten człowiek, który nie szedł na wojnę, odbierał wojnę na prowincji. Stąd jest Marta, stąd cała ta rodzina mieszkająca w Chalimie, mieszkańcy Chalimia. Część fikcyjna, część rzeczywista.
Cierpkie grona. Bohaterką jest Marta Neumann, z pochodzenia Wendyjka, Słowianka. Mniej więcej naprzeciwko położonego w dole domu Gustawa Sojty i leżących za szosą gospodarstw Schulza, Williego Hoffmana, Wilhelma Riszke i Wilhelma Deutschmana, Marta i Janka zatrzymują się i ogarniają wzrokiem całą okolicę. Są w najwyższym punkcie długiego wzniesienia. Nigdy tego nie uzgadniały, ale zawsze przystają w tym miejscu, żeby popatrzeć przed siebie. Słońce wciąż jest na wschodzie i łagodnym blaskiem oświetla śmigi wiatraków, wysokie dymiące kominy, wieże dwóch kościołów i ratusza w Unruhstadt. Daleko, ale bardziej na południe, widać bezkresną przestrzeń pokrytą iglastymi i liściastymi lasami i skąpaną w porannym blasku przynależną już do Śląska niewielką wieś. Dorotenau. Bliżej przez zieloną równinę leniwie płynie rzeka. Tuż za nią, oddzielone pasmem łąk, ciągną się tory linii kolejowej, po których akurat jedzie robiący wrażenie dziecięcej zabawki pociąg zmierzający do Zülichau. Co prawda w powietrzu unosi się delikatny opar, ale patrząc na zachód można dostrzec odległe pasma wzgórz w barwie ciemnej lub zamglonej zieleni, za którymi leży Grünberg. Niemal u samych stóp mają zaś Chwalim z jego sadami, winnicami i szachownicą pól na zboczu.
I ta moja opowieść o tym, jak oni nie zauważali zła, a kiedy już je zauważyli, to było za późno. Wchodziłam w ten sposób na teren takich uniwersalnych pytań. Do jakiego momentu człowiek jest w stanie akceptować zło?
Chwalim, Altreiben, zanim wybuchła wojna. Przed południem Janka skubie gęś na jutrzejszy tradycyjny obiad, kiedy przez otwarte drzwi letniej kuchni zauważa Martę stawiającą rower pod wiatą. Tu jestem, woła. Chodź, powiedz mi, co załatwiłaś w Unruhstadt. Tak się zdenerwowałam, że muszę się wygadać. Co się stało? Nalepki na wino nie były gotowe? Nie, nie o to chodzi. W sklepach żydowskich wybito nocą szyby, a na ścianie fabryki Liechtensteina ktoś napisał wielkimi literami Jude raus. Kiedy zobaczyłam Miriam Rosenbaum, jak ze spuszczoną głową zamiata szkło, a bezczelne wyrostki z niej się śmieją, pomyślałam, że świat chyba stanął na głowie. Kto to zrobił? Nie wiem. Nikt nic nie chce mówić. Ludzie stali, patrzyli i milczeli. Tak mi wstyd. Ale ja też się nie odezwałam.
Co jest w stanie znieść, kiedy już przestaje to zło zauważać? To znaczy, to jest pytanie o granice, o przekraczanie granic i to, czy te granice warto przekraczać, czy trzeba być czujnym, i już na początku starać się zauważyć, czy raczej być silnym na tyle, by tej pierwszej granicy nie przekroczyć.
Chwalim, Altreiben, jesień 1944 roku. Ciociu, idę walczyć. Wrócę do Berlina i zgłoszę się na ochotnika, oznajmia Christian po powrocie z Unruhstadt. Mama nigdy by się na to nie zgodziła, zostaniesz tutaj. Stanowczy ton Marty nie pozostawia wątpliwości. Ciociu, ja muszę. Wszyscy musimy. Oni nie mogą wygrać. Przecież wiesz, co wtedy będzie. Od walki są dorośli mężczyźni. Dzięki Bogu nikt nie bierze do wojska 13-letnich chłopców. Chcesz pomóc? Robotnicy kopią rowy przeciwczołgowe. Weź łopatę i pokaż, co potrafisz. Kopanie rowów to nie dla mnie, chcę walczyć. Woła rozgorączkowany wyrostek. Jutro jadę do Berlina. Ani mi się waż. Marta gniewa się nie na żarty. Mam dość kłopotów, żeby się jeszcze o ciebie martwić. Żołnierz się znalazł. Marsz do łóżka. Trzaśnięcie drzwiami sygnalizuje, że Christian nareszcie posłuchał. Wkrótce z pokoju, gdzie śpi, dobiega dźwięk włączonego radia. Przemawia Goebbels. Co chwilę rozlega się aprobujący krzyk tłumu. Chwalim, Altreiben. Styczeń 1945 rok. Zaczęło się około 20 stycznia. To wtedy pojawiły się pierwsze wozy. Najpierw w Unruhstadt, potem w Chwalimiu i innych wsiach leżących przy trasie do Zülichau. Uciekinierzy pochodzili głównie z kraju Warty i Poznania. Z każdym dniem było ich coraz więcej. Podróżowali całymi kolumnami, na wozach i traktorach wyładowanych najcenniejszym dobytkiem. Mróz był straszny, a tam kobiety, dzieci i staruszkowie, poowijani w koce, przyprószeni śniegiem. Czasem ktoś prosił o nocleg, ale rzadko, bo strach przed żądnym zemsty Iwanem był silniejszy od zmęczenia i głodu. Widok uciekinierów sprawił, że i mieszkający na trasie ich wędrówki Niemcy zaczęli gotować się do drogi. Pakował się komisarz okręgowy Erbt z żoną i pastor Plumbaum z rodziną. Czekali tylko na sygnał, aby móc wyruszyć w bardziej spokojne miejsce. Jeszcze jeden widok musieli ujrzeć bezpieczni dotąd mieszkańcy Unruhstadt i okolic. 25 stycznia Marta pojechała do apteki w miasteczku. Wyszła od farmaceuty i stanęła jak wryta. Ulicą przechodziły setki kobiet, wychudzonych, przygnębionych, brudnych i zmarzniętych. Niektóre szły boso, choć było ponad 20 stopni mrozu. Inne miały stopy owinięte szmatami. Próbowały coś mówić do patrzących na nie ludzi, prosić chyba o jedzenie, ale konwojujący je strażnicy z psami, wrzaskiem i biciem przywoływali je do porządku. To więźniarki z obozu, powiedziała półgłosem stojąca obok Marty kobieta. Pędzą je dalej do kopania rowów przeciwczołgowych. Szły długo. Ciepło ubrane Niemki same zaczęły odczuwać przejmujące zimno.
Wydawnictwu spodobała się pierwsza książka, która miała być jedyną książką na ten temat, i proszono mnie, abym pisała dalej. Przypominasz sobie, jak wróciłam do domu z Wrocławia, z wydawnictwa, i siedziałam taka zatruskana i nie wiedziałam, co dalej. Co ja mam pisać w tym drugim i trzecim tomie?
Siedzieliśmy akurat przy lampce wina. No chyba jakby byłem kimś, kto pomógł z problemu wybrnąć. W przypadku Cierpkich Gron, czyli pierwszej części trylogii, było tak, że przywołana została dawna historia, dawna świetność. Coś, co nobilitowało kiedyś Chwalim. Był centrum winiarstwa w pruskiej prowincji poznańskiej. Tutaj w okolicy uprawianych było 800 hektarów winnic. A takim centrum to był Chwalim w pobliżu Kargowa, w pobliżu Babimost, Wielka Wieś i tak dalej. I jeszcze Kopanica. Ślady tego winiarstwa są do odnalezienia jeszcze dzisiaj. W Kopanicy mamy ulicę Winnice, w Babimoście również.
I dzięki tobie ja w pierwszym tomie poruszyłam ten wątek winiarstwa, bo to właśnie ty znalazłeś mi artykuły z początku XX wieku, w których jest opisana wędrówka turysty przybywającego do Chwalimia, turysty wędrującego po winnicach chwalimskich, próbującego chwalimskiego wina, patrzącego ze wzniesienia na Chwalim. I ten opis, który ty mi znalazłeś, pejzażu chwalimskiego oraz wszystkiego, co turysta może zobaczyć i spróbować w Chwalimiu, wykorzystałam niemal słowo w słowo. Przetłumaczyłeś mi ten tekst i słowo w słowo wykorzystałam w powieści.
Zaproponowałem, żeby skoro to wino odegrało kiedyś tak istotną rolę w historii Chwalimia, motyw wina, motyw winnic, winiarstwa pojawił się w dalszych częściach trylogii. No i jeżeli winiarstwa, no to czasem następnym do zakończenia wojny dla bohaterów i mającym związek z winoroślą powinna być Zielona Góra. Ta Zielona Góra, którą z naszych czasów studenckich, z lat 70. pamiętamy, że jeszcze wtedy uważana była za centrum winiarstwa w Polsce.
Winne miasto. Bohaterką jest córka Marty, Matylda Neumann. Wojna się skończyła. Wiadomość mknie przez Grünberg niczym błyskawica. Grünberg przyciąga, bo to jedno z nielicznych miast prawie nietknięte wojennymi zniszczeniami. Brakuje żywności, ale można zobaczyć całe ulice, ogrody, zielone wzgórza i kwitnące drzewa magnolii. Można też coś zdobyć. Wciąż są puste mieszkania, gdzie znajdzie się atrakcyjny przedmiot lub buty, koszule, srebrne sztućce albo pełne zapasów prywatne piwnice. Niektórzy wchodzą do Niemców i biorą, co im się podoba. Oni zabrali nam wszystko, tłumaczą, kiedy komuś wydaje się to nieprzyzwoite. Są też łotry, zawsze czekające na okazję. Ci nie wahają się zabijać.
Ja z ulgą przyjęłam tę radę. Zajęłam się Zieloną Górą. Jeszcze tylko napomknę, że my często rozmawiamy o moich problemach związanych z powieścią, tą, którą obecnie piszę. Ja nie zawsze biorę pod uwagę rady męża. Rozmowy są dla mnie o tyle inspirujące, że bywa, iż faktycznie biorę sobie do serca to, co powiedział, ale bywa też tak, że my rozmawiamy, mąż mi coś radzi, znajduje wyjście całkiem inne, niż on mi poradził.
Matylda, córka Marty, uciekła z Chwalimia w styczniu 1945. Wcześniej w piwnicy rodzinnego domu pochowała matkę. W maju 1945 roku na jeden dzień wraca do Chwalimia. Ma tam ciotkę i wuja. Wychodzi z doliny i staje na rozwidleniu dróg. W którą stronę pójść? Do ciotki? Na południe drogą przy transformatorze z czerwonej cegły, czy na wschód, polnym traktem prowadzącym do domu? Do domu? Nagle ogarnia ją lęk. Ostatnie pełne bólu i przerażenia godziny, jakie w nim spędziła, sprawiają, że najchętniej obróciłaby się i pognała przed siebie, byle dalej od miejsca koszmarnych wspomnień. Zatrzymuje się ponownie w ulubionym miejscu matki. Stąd zawsze ogarniała wzrokiem całą okolicę i dopiero kiedy nasyciła oczy pięknym krajobrazem, ruszyła dalej. Matylda też patrzy, ale badawczo. Minione tygodnie nauczyły ją ostrożności, a we wsi są jacyś ludzie. Niewielu ich, ale nie wiadomo, po co przyszli. Ze wzgórza widzi swój dom od strony podwórka. Nikt się tam nie kręci. W ogrodzie pośród bujnych chwastów kwitną różnokolorowe tulipany, a za stodołą liliowe bzy. Za to w warzywniku króluje wyłącznie wysokie zielsko. Idzie w dół powoli, jakby jeszcze nie była pewna, czy udźwignie to spotkanie. Kładzie dłoń na klamce. Jest chłodna. Nigdy tego nie zauważyła. Dopiero teraz, kiedy trzyma na niej rękę i nie naciska, czuje zimny dotyk metalu. W końcu się decyduje, ale drzwi stawiają opór. A potem sięga do góry i przesuwa palcami po szorstkiej, nieheblowanej desce. Wyczuwa martwe owady, piasek, zeschłe liście. Jest. Zapasowy klucz, zostawiany tam przez domowników na wszelki wypadek. Zamek poddaje się bez oporu. W nozdrza uderza znajomy zapach. Każdy dom jakoś pachnie. Nawet w tym ogołoconym z większości mebli wnętrzu, ściany i podłoga emanują wonią dzieciństwa. Dokąd teraz? Długi korytarz staje się rozstajnymi drogami. Miejscem, w którym trzeba podjąć decyzję rzutującą na całe życie. Stawia kroki wolno, ale zdecydowanie. Piwnica. Nie ma prądu, schodzi więc w ciemność ostrożnie, starając się trafić stopami na krawędzie ceglanych schodków. Od razu wchodzi w smugę słońca. Okienka, które jesienią zabezpieczała suchym igliwiem, by chłód nie przedostał się do domu, są teraz odsłonięte, a przez brudne szybki wpada światło majowego południa. Przez chwilę stoi oparta o bieloną ścianę, potem bierze jedną ze skrzynek i siada. Po to właśnie przyszła. Jest cicho. Żaden dźwięk nie dobiega z dworu. Nikogo nie ma na górze. W całym domu są tylko one, Matylda i matka. Gdzieś ulotnił się gniew. Została tęsknota i poczucie zupełnego osamotnienia. Czas płynie, a ona nie wstaje. Rozmawia z matką najszczerzej w swoim życiu, raz po raz ocierając łzy rękawem marynarki. Wreszcie przestają płynąć. Jeszcze trochę siedzi wpatrzona w piasek, potem powoli się podnosi. Odchodzi z zapachem domu w nozdrzach i kluczem w zaciśniętej pięści.
Jeśli się zdecydowałam na Zieloną Górę, bo tylko winiarstwo mogło połączyć oba miejsca, to wiedziałam, że wchodzę na miny. To znaczy, jeśli chcę pisać prawdę, to mogę się narazić. To jest to, o czym rozmawialiśmy przy poszukiwaniach męża, kiedy on dążył do ekshumacji szczątków ofiar tragedii w Karszynie. Pada pytanie, czy ludzie, mieszkańcy obecni tych ziem są gotowi na taką opowieść, w której to są Niemcy przedstawieni nie jak samo zło i sprawcy wszystkiego, oni są pokazani jak ludzie. Bohaterowie powieści mojej są Niemcami, są Polakami czy Wendami, czyli Niemcami pochodzenia słowiańskiego, ale oni są ludźmi, którzy mają takie same uczucia, no jak każdy. Musiałam wejść na te miny, jeśli chciałam pisać prawdę, prawdę w moim pojęciu.
Zielona Góra, 1947. Skończyła się sierpniowa burza i ulewa. Dzisiaj wyjątkowo Matylda pracowała nie na winnicy, a w wytwórni. Dlatego ma ochotę odetchnąć świeżym powietrzem. Kazik jeszcze nie wrócił. Wychodzi więc sama na spacer po najbliższej okolicy. Na ulicy Ceglanej zatrzymuje ją widok ściany, spływającej farbą po deszczu. Widnieje na niej wyraźny czarny napis Cigaren. Widywała nieraz, jak polscy mieszkańcy miasta zamalowywali białą farbą niemieckie napisy, które i tak zawsze wychodziły na wierzch po jakimś czasie. Dotąd nie zatrzymywała się i nie rozmyślała nad tym. Teraz jednak, kiedy ma już polskie obywatelstwo, ponowne odsłonięcie niemieckiego szyldu nabrało dla niej nowego znaczenia. Dochodzi do wniosku, że ona też jest jak ta ściana. Próbuje zamalować w sobie niemieckość, wspomnienia, tęsknotę do pieśni, legend i rozmowy w języku, w którym swobodniej potrafi wyrazić swoje uczucia. To jednak się nie udaje. Wraca w myślach i snach. Nigdy nie przestanie być Niemką, choćby bez końca pokrywała duszę farbą.
Kiedy na spotkaniach autorskich dotyczących Cierpki Grom, bo wtedy dopiero był pierwszy tom, bo jeździmy razem zawsze na spotkania, spotykaliśmy się z różnymi pytaniami, to miałam wrażenie, że ludzie rozumieją, co chciałam przez tę powieść powiedzieć i raczej nie spotykałam się z krytyką. Jednak zdarzyło się raz, że ktoś mnie zapytał o to, czy nie obawiam się, iż moja powieść spowoduje ożywienie tendencji rewizjonistycznych u Niemców. Ja nie musiałam nawet odpowiadać na to pytanie, bo pytający został zakrzyczany przez widownię, że to w ogóle nie o to chodzi w tej powieści. Okazało się, że on tego nie czytał. Zdarzały się również spotkania z Niemcami, ale tu w Polsce. Spotkania prywatne. I zdarzyło się, że jeden stary Niemiec zapytał mojego męża, bo ja po niemiecku nie mówię, dlaczego Polacy zamieszkali w niemieckich domach? Dlaczego Polacy nie zostali tam, gdzie wcześniej byli? Ten stary człowiek, mieszkając w Niemczech, tęsknił do miejsca swojego urodzenia, swojego dzieciństwa, do tego swojego raju utraconego i zdawało się, że on nie rozumie, co się stało. Jakby tego nie przerobił, nie przemyślał. Kiedy pewnego dnia pani prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, pani Ewelina Wozińska, zapytała mnie, czy chciałabym w ich imieniu wziąć udział w projekcie Muzeum Neurupin. Projekt dotyczył współczesnych relacji polsko-niemieckich na pograniczu, ale Babimost, który jest miastem partnerskim w stosunku do Neurupin, miał mieć jakąś cząstkę, jakby swój udział w projekcie. I oni się zastanawiali, co to miałoby być. Postanowili zwrócić się do mnie. No, ja mieszkam blisko Babimostu, mieszkamy 7 kilometrów od Babimostu. Pani Wozińska przyjechała z takim pytaniem. I wtedy odpowiedziałam jej, że ja piszę drugi tom powieści Winne miasto, drugi tom dotyczący czasów powojennych. I jeśli odpowiada to pani Wozińskie oraz organizatorom, że ja napiszę o czasach powojennych, czyli takich samych jak te, które są w innym mieście, to mogę wziąć udział w tym projekcie. No i rzeczywiście napisałam ten odczyt, w którym patrzę na to z drugiej strony. To znaczy, odpowiadam owemu starszemu panu Niemcowi na pytanie, dlaczego Polacy zamieszkali w niemieckich domach. Przedstawiam historię Polaków, którzy stracili swoje domy w różnych miejscach Kresy, ale i centralna Polska i zamieszkali w niemieckich domach na ziemiach zachodnich. Chciałam, żeby Niemcy, którzy będą tego słuchać, czegoś się dowiedzieli, coś zrozumieli, bo dla nas obojga było takim lekkim szokiem to, że takie pytanie w ogóle istnieje, że jest jeszcze ktoś w Niemczech, kto pyta dlaczego.
Helena i Antoni. Kiedy Helena, młoda nauczycielka spod Wilna, wychodziła za mąż, za Antoniego, nie przypuszczała, jak trudne wyzwania postawi przed nią życie. Najpierw przyszedł wielki kryzys, który znacznie uszczuplił majątek młodego małżeństwa, a kiedy zaczęli wychodzić z długów, wybuchła wojna. Akurat na Wileńszczyźnie agresorem nie były hitlerowskie Niemcy, a ich sojusznik, bolszewicka Rosja. W ciągu pierwszych 2 lat Rosjanie wywieźli ze wschodnich ziem przedwojennej Polski 200 tysięcy obywateli narodowości polskiej. Część z nich nie przeżyła w ciężkich syberyjskich warunkach i w stalinowskich obozach pracy. Helena i Antoni każdego dnia bali się, że spotka ich podobny los. W 1941 roku na Wileńszczyznę wkroczyli Niemcy. Nastąpiły kolejne prześladowania ze strony okupanta, a małżonkom towarzyszył codzienny strach o życie i byt rodziny. Ich dzieci, świadome różnych niebezpieczeństw, nie wiedziały o jednym, przez które wszyscy domownicy mogli zostać natychmiast rozstrzelani. Helena i Antoni ukrywali Żydów w ziemiance wykopanej w ich prywatnym lesie. Latem 1944 roku wrócili Rosjanie. Stalin zamierzał zabrać Polsce ziemie wschodnie, więc chciał pozbyć się Polaków, którzy na nich mieszkali. Znowu zaczęły się wywózki na Syberię i aresztowania pod byle pretekstem. Stalin liczył na to, że inni Polacy przerażeni terrorem sami uciekną na zachód. I w wielu przypadkach tak się stało. Helena i Antoni wraz z dziećmi zostali zesłani na Syberię. Ich dom i zabudowania gospodarcze zburzono, a ziemię wcielono do kołchozu. Po 5 latach na mocy amnestii zostali zwolnieni i wyjechali do Polski. Do siebie nie pozwolono im wrócić. Polskie władze przydzieliły im gospodarstwo po Niemcach. W 1956 roku był to dom pozbawiony drzwi, okien, podłóg i ziemia, której nie mieli jak uprawiać.
Magda Janszina jest Polką, która w Neuruppin odpowiada za kontakty z miastami partnerskimi. Magda przetłumaczyła ten tekst na niemiecki i przekazała pani dyrektor Muzeum Neuruppin. Jest to piękne muzeum, bardzo nowoczesne, bardzo zaangażowane w różnego rodzaju projekty. Ona odpowiedziała po przeczytaniu natychmiast, że albo pisać prawdę, albo nie pisać jej wcale. I nie zostało zmienione ani jedno słowo. Na zaproszenie miasta Neuruppin pojechaliśmy, to był chyba luty 2019 roku, z tym odczytem było, ja nie pamiętam, 40 około 40 osób. To było tak pomyślane, że ja zaczynałam, tłumaczka tłumaczyła, ale tylko wstęp. Historie osób, które ja przedstawiłam, oraz takie rys historyczny czytała pani dyrektor muzeum. To nie było tłumaczenie, tylko po prostu już po niemiecku. A ja patrzyłam na słuchaczy, a oni patrzyli na mnie. I w pewnym momencie zauważyłam, że ci ludzie zaczynają płakać.
Maria. Dramat Marii Kolesińskiej zaczął się na początku 1940 roku. Od męża, który walczył w obronie Polski jesienią 1939 roku, nie miała żadnych wieści. Jej dom znajdował się w okolicach Grodna, czyli na wschodnich terenach przedwojennej Polski. Wtedy były one pod okupacją bolszewickiej Rosji. Pewnej zimowej nocy do drzwi i okien domu Marii ktoś załomotał. Okazało się, że to rosyjscy żołnierze. Dali pół godziny na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Pod groźbą karabinów kazali wsiąść na sanie i powieźli ją oraz trzech jej małych synków na stację kolejową. Wraz z innymi Polakami pojechali na Syberię w bydlęcym wagonie. Panował straszliwy mróz. Nie było sposobu, by się przed nim obronić. Najmłodszy, kilkumiesięczny chłopczyk umarł. Po trzech tygodniach ci, co przeżyli, wysiedli w środku tajgi. Jakimś cudem przeżyli. Podobnie jak Helenie i Antoniemu, nie pozwolono jej wrócić w swoje strony. Jesienią 1945 roku Maria z dwoma synami zamieszkała w niemieckim domu. W tej samej wsi, z której 1 lipca 1945 roku wygnano jej imienniczkę, niemiecką Marię i jej dzieci. Zofia. Jej rodzinna wieś leżała koło Zamościa, w południowo-wschodniej Polsce. Zamojszczyzna to tereny nie tylko wyjątkowo piękne, ale bogate w najlepsze do uprawy gleby. Dlatego okupant niemiecki postanowił wysiedlić stamtąd polską ludność i osiedlić tam Volksdeutschów. W latach 1942-43 z Zamojszczyzny wypędzono ponad 100 tysięcy Polaków. Ojciec Zofii trafił do obozu koncentracyjnego, a matka umarła w 1942 roku. Sześcioro dzieci zostało pod opieką ciotki. W 1944 mieszkańcy wsi zostali oskarżeni o pomoc partyzantom. Pewnego dnia zjawili się Niemcy. Wypędzili ludzi z domów, doszczętnie spalili zabudowania, a wszystkich, łącznie z dziećmi, popędzili do Zamościa, do oddziału jednego z licznych na ziemiach polskich nazistowskich obozów. Zofia miała wtedy 16 lat. W ciągu kilku miesięcy zmarło czworo jej rodzeństwa. Po wojnie odnalazła ojca. Nie mieli do czego wracać. Pojechali na zachód i zamieszkali w niemieckim domu.
Nie wytrzymałam i zaczęłam płakać też. I to było takie, no, takie wzruszające, takie niesamowite, że ja zastanawiałam się, jak ja za chwilę zakończę to wszystko, jak ja wyduszę z siebie cokolwiek.
Helena i Antoni przeżyli zesłanie na Syberię, zamieszkali w nowych granicach Polski. Ale nigdy nie zapomnieli rodzinnych stron. Kiedy już było można, oni i ośmioro ich dzieci pielgrzymowali za wschodnią granicę do kępy drzew pośród pól, gdzie kiedyś stał ich dom, i przywozili stamtąd zioła i jabłka ze zdziczałego sadu. Podczas każdego rodzinnego spotkania opowiadali o krainie, w której wszystko było lepsze i piękniejsze niż to, co ich teraz otacza. Jestem wnuczką wypędzonych ze wschodu i córką wypędzonej. Spędziłam dzieciństwo w niemieckim domu. Jestem wnuczką Heleny i Antoniego. Rosłam, słuchając opowieści o raju utraconym, i uśmiechałam się z wyrozumiałością do rodzinnych sentymentów. Kilka lat temu pojechaliśmy z mężem na Litwę i weszliśmy w cień starych drzew, tych samych, pod którymi kiedyś jako dziecko szukała ochłody moja matka. Podczas naszej sentymentalnej podróży doznałam czegoś nieoczekiwanego. W pewnym momencie ogarnęło mnie wzruszenie nie do opanowania. Uczucie to było tak mocne, że nie pozwoliła mi iść. Powaliło na kolana i długo nie dało się podnieść. Dzięki moim wypędzonym ze wschodu przodkom i krewnym oraz ich wspomnieniom zrozumiałam, co mogli czuć wypędzani ze wschodu Niemcy. Może dlatego najpiękniej, jak potrafiłam, opisałam w mej powieści Chwalim, Altreiben. Stał się on symbolicznym rajem utraconym wypędzonych.
Później okazało się po tym odczycie, że część ze słuchaczy była mieszkańcami Chwalimia dawnymi, bądź ich dziećmi, albo Sulechowa, Babimostu. No i oni przyszli zachęceni tym, że właśnie ja jestem z tych okolic, ale chyba nie spodziewali się tej opowieści. Przy okazji dowiedziałam się wielu szczegółów, które wykorzystałam później w powieści w trzecim tomie. Nie był to mój jedyny występ z tym odczytem.
Nasz przyjaciel Manfred Raba z Achim, kiedy dowiedział się o odczycie w Neuruppin, poprosił, żeby zastanowić się, czy gotowi jesteśmy przyjechać z takim odczytem do Achim, ponieważ w mieście powiatowym Fierden akurat jest otwarta wystawa Wypędzeni. I teraz tematyka odczytu żony korespondowałaby z tym, co prezentowała wystawa w mieście powiatowym. Także zainteresowani byli jakby zorientowani w tematyce i chcieli posłuchać tego, co w tej sprawie ma do powiedzenia pisarka z Polski.
Pamiętam, że po tym odczycie bardzo wiele osób podchodziło do mnie albo do męża i chciało rozmawiać. Chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci rozmowa ze studentką, która przyjechała z dziadkiem. Ona mu tylko towarzyszyła, ale powiedziała, że dziękuję za ten wykład, bo ona teraz o wiele więcej rozumie niż kiedyś. I myślę, że warto było właśnie takie spojrzenie Niemcom przedstawić. Co prawda, oni głównie opowiadali o traumie swojej, o swoich cierpieniach, o tym, jak ich rodziny tułały się, jakie to było dla nich straszne porzucenie domu, co ich spotykało po drodze. Ale właśnie to, co ta dziewczyna powiedziała, że ona lepiej rozumie to, co się stało, to było chyba najważniejsze. Ale przy okazji wcześniejszej wizyty w Neuruppin również udało się rozmawiać z dawnymi mieszkańcami Chwalimia, starszymi osobami. Oni wspominają miejsce swojego dzieciństwa, nazywając je domem. Wzajemnie, kiedy rozmawiali ze sobą, to pytali jeden drugiego, kiedy ty byłeś w domu. I zrozumiałam, że to Neuruppin, czy okolice, w których mieszkają, są dla nich czymś jakby zastępczym. Dom jest tam, czyli w Chwalimiu. A na koniec tego spotkania, to było osobne spotkanie zorganizowane przez właśnie Magdę Janszynę, zapytałam mieszkankę Chwalimia, Liselotte Rausch, która jako 12-letnia dziewczynka opuściła Chwalim, czy ona tu, gdzie jest teraz, jest szczęśliwa? Odpowiedziała: tak, jestem szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. I życzę, aby ci, którzy mieszkają w naszych dawnych domach, też byli szczęśliwi. I wydaje mi się, że to jest taka klamra, która zamyka to, co zdarzyło się właśnie w związku z odczytem, powieścią Cierpkie grona i później także z powieścią Winne miasto. Nie doszło do skutku spotkanie, które było planowane we Frankfurcie nad Odrą w grudniu ubiegłego roku i na Uniwersytecie Wiadrina w Kolegium Polonikum. Myślę, że to jeszcze będzie. Tak samo pan Czesław Fiedorowicz chciał, abym spotkała się ze społecznością korzeniami wendyjskimi Kodbus. To także było planowane w ubiegłym roku. Nie doszło do skutku. I jeszcze będą miały te historie dalszy ciąg. Jest mi trudno przyzwyczaić się do słowa pisarka. Zawsze wydawało mi się, że pisarz, pisarka to jest ktoś z głową w chmurach, tworzący wielkie dzieła. Taki ktoś jak ja, który jedynie pisząc stara się odpowiadać na dręczące pytania. No, jest osobą piszącą, ale niekoniecznie pisarką. Kiedy spotykam się z czytelnikami, a sprawia mi to ogromną przyjemność, to czytelnicy mogą zauważyć jakby drugą ja. To znaczy, jako nauczycielka starałam się być zawsze jakby dopasowana do wizerunku nauczycielki, roli nauczycielki. Taka powściągliwa, porządna, uważna, patrząca na to, co się dzieje. W tej chwili jestem kimś, kto pisze, bo lubi, kto nie chodzi do pracy, a więc jeśli chce, to pisze, a jeśli nie chce, to nie. A jednocześnie rozmawiam na tematy, które mnie interesują i w dalszym ciągu jednocześnie jestem w historii, to znaczy w tym, co mnie ciekawiło i ciekawi dalej. Wyluzowana. No, ja się lubię śmiać. Bywa, że spotkania autorskie właśnie są takie, iż czytelnicy zauważają, iż jestem dowcipna. Nie robię z tej opowieści z wendyjskiej winnicy, bo głównie w tej sprawie się spotykam z czytelnikami. Nie robię wiekopomnego dzieła. Opowiadam szczerze o tym, jakie miałam problemy, jakie humorystyczne sytuacje się zdarzały w związku z tą wendyjską winnicą. Na przykład bawi mnie to, kiedy ludzie są przekonani, że niektóre postacie są autentyczne. Zdarzyło się, że ktoś z Chwalimia próbował dociekać, gdzie ta osoba, o której ja piszę, jest teraz, gdzie ona mieszka. Co się z nią stało?
Tak bardzo uwierzyły, że to są
tak,
postacie autentyczne.
Ludzie, niektórzy czytelnicy wierzą, że są to postacie prawdziwe, autentyczne. Kiedyś odwiedził nas tutaj w domu czytelnik z Pomorza, który opowiadał, że byli z żoną w Chwalimiu, zajechali do Chwalimia i zapytali, gdzie jest to jezioro z powieści, a pan, którego zagadnęli, złapał się za głowę i powiedział, znowu ktoś, że już mamy dość tego. I ja byłam przekonana, że prawdopodobnie ów pan jest osobą, która chodzi trochę po wsi i wciąż na niego się ci ludzie natykają.
Obecnie jestem kimś, kto, jak to kiedyś ujął pan Eugeniusz Kurzawa, ma szansę, możliwość i radość ogrzewania się w cieniu sławy. Nie no, sprawia mi to przyjemność, bo wiem, że to, co żona robi pisząc, ma sens. Jest to duża sprawa, jeżeli można przyłożyć rękę do budowania czegoś, w moim przekonaniu, sensownego.
Ty to opisałeś w książce, a po latach tak się stało, że ja wykorzystałam odkryte przez ciebie wiadomości bardzo wiele rzeczy, które ty odkryłeś, ja wykorzystałam. Można to nazwać współpracą, ale przyznam się, że ja, bywa, że tak się czuję, jakbym cię trochę wykorzystywała. To znaczy, mówię, że jestem twoją niemiołą. Pasożytuję na twoich historiach. Ale to wynika z tego, że one tak głęboko zostały we mnie, że nie potrafiłam otrząsnąć się, być obojętna. Zresztą w tym naszym małżeńskim życiu to w niczym nie przeszkadza, to raczej pomaga. Nie wchodzimy sobie w drogę, kiedy mąż zajmuje się pszczołami, to ja mogę pisać albo nie pisać, robić co chcę, bo jak mówiłam, jestem wyluzowana.
Powiem o jednym zdarzeniu. Napisał do niej nosiciel tego samego nazwiska, co my. Pan o nazwisku Moncosa, który pracował przez kilkadziesiąt lat w dyplomacji. Był przy powstawaniu najważniejszych relacji w powojennych losach polsko-niemieckich, kiedy jeszcze stolica Republiki Federalnej znajdowała się w Bonn, nie jak obecnie w Berlinie. I on, oczywiście jest po lekturze wszystkich trzech książek żony, ten pan powiedział, że dokonała rzeczy niesamowitej w postaci zbudowania wyjątkowego mostu pomiędzy obu narodami. Kwestia tylko, żeby ktoś chciał po tym moście chodzić.
Ale z drugiej strony mostu nikt o tym nie wie.
Tak. I brakuje tylko tej rzeczy, która w postaci dopowiedzenia powinna mieć miejsce, że książka ta, jego zdaniem, powinna mieć przekład na język niemiecki. Po to, żeby i druga strona wiedziała, że coś takiego jest możliwe również w Polsce, jak pisanie o losach Niemców w sposób obiektywny. Nam się wydaje, że obiektywny. Także ja jako kierowca towarzyszący żonie, wożąc ją na spotkania, uczestnik tych spotkań, jestem dumny.
Warto pisać, warto to robić, to co robimy, bo to jest ciekawe po prostu, bo to nie pozwala nam na tej emeryturze, ja mówię, żeby mózg nie spleśniał. A moja koleżanka, inna pisarka, Hanna Bilińska-Stecyszyn, ona z kolei też w moim wieku mówi, że ona pisze, bo rozciąga mózg. Więc mózg jest tu bardzo istotnym punktem. Nie można się zestarzeć zbyt szybko, jeśli robi się coś ciekawego. Czuję się młodsza. I kiedy przechodziłam na emeryturę, bałam się, że bez tego kontaktu z młodymi ludźmi coś się ze mną stanie, coś złego, że właśnie zestarzeję się już błyskawicznie, nie tylko fizycznie, tak zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Pisanie pozwala mi zachować tę energię, ciekawość świata i dążyć do nowego, tworzyć wciąż nowe opowieści.
Był to reportaż Cezarego Galka. Wykorzystano za zgodą autorki fragmenty eseju Obcy w waszych domach oraz trylogii Wendyjska winnica Zofii Moncosy. Muzyka, montaż i realizacja autor. Czytał Janusz Młyński. Radio Zachód, Lipiec 2021.